Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest wtorek, 24 czerwca 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Nikola Podzienniku, w którym udział weźmie Piotr Błoński. Usłyszą Państwo przegląd prasy, pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej i lekcje francuskiego. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Prezydent Nicolas Sarkozy kontynuuje wizytę w Izraelu, gdzie mnoży istotne deklaracje. Dziś rano w Betlejem oświadczył, że powstanie państwa palestyńskiego to dla Francji priorytet i zaapelował do Izraela o wstrzymanie osadnictwa na terenach palestyńskich. Powiedziałem naszym izraelskim przyjaciołom, że nie sposób naprawić niesprawiedliwości wyrządzonej narodowi żydowskiemu przy pomocy niesprawiedliwości wyrządzonej narodowi palestyńskiemu, powiedział Sarkozy po spotkaniu z Mahmudem Abbasem, podkreślając jednak, że bezpieczeństwo Izraela nie jest dla Francji kwestią do negocjacji. Sarkozy potwierdził z mocą poparcie Francji dla prezydenta Abbasa, wzywając Palestyńczyków, by ci jak najszybciej zerwali z Hamasem i wszystkimi ludźmi uprawiającymi przemoc. Francja rozmawia z odważnymi ludźmi uprawiającymi politykę, a nie terroryzm, z ludźmi pokoju, nie z ludźmi podkładającymi bomby. Hamas poważnie błądzi, robiąc to, co robi. Z terroryzmem się nie dyskutuje, nie zawiera się z nim pokoju, powiedział Sarkozy. Tymczasem na południe Izraela spadły ze strony Gazy kolejne dwa pociski, pomimo teoretycznego przynajmniej rozejmu. Na temat tej wizyty mamy dla Państwa korespondencję z Jerozolimy, Ewy Ludkiewicz.
Już po Sarkomanii. Tak można określić zakończenie 3 dni wizyty prezydenta Francji Nicolas Sarkozy w Izraelu. Wszystkie gazety i audycje radiowe i telewizyjne pełne były wizyty pary prezydenckiej, a szczególnie jego żony, Carly. Dla Izraelczyków była to wizyta bardziej hollywoodzka. Sarkozy już parę razy odwiedzał Izrael. Z punktu widzenia politycznego wizyta ta nie miała tak dużego znaczenia. Jeden z komentatorów w audycji radiowej określił wizytę prezydenta jako wizytę Carly z mężem. Inni nazywają wizytę Karlomanią czy Sarkomanią. Media w Izraelu nie różnią się od medii na całym świecie i na pewno zainteresowanie piękną Karlą jest propagowane przez media we wszystkich krajach. Ale Izrael nie jest jak inne kraje. Może ludzie chcą zapomnieć troszeczkę o swojej skomplikowanej rzeczywistości, zająć się właśnie garderobą Karli, jej butami, czy też ile torebek przywiozła ze sobą. Nawet zdjęcie z wizyty pary prezydenckiej w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie na pierwszym miejscu pokazało Karlę przy ceremonii składania wieńca dla upamiętnienia ofiar Holokaustu. A przecież nie wolno zapomnieć, tak mówią komentatorzy, że od lat nie było tak dobrych stosunków między Francją i Izraelem, jakie są od kiedy Sarkozy wygrał wybory. Opinia publiczna w Izraelu tradycyjnie uważała Francję za kraj, który w konflikcie bliskowschodnim bardziej popiera Palestyńczyków. Francja zawsze miała bardzo dobre stosunki z Libanem i z Syrią, a nawet z Iranem, jednym z najbardziej zawziętych wrogów Izraela. Dziś Francja uważana jest za takiego samego przyjaciela Izraela jak Stany Zjednoczone. Sarkozy podkreślił zobowiązanie Francji zapewnienia Izraelowi bezpieczeństwa, walce z antysemityzmem we Francji i przeciwstawienie się nuklearnym projektom Iranu. Sarko, tak jest nazywany w Izraelu, popiera projekty ekonomiczne zainicjowane przez jego przyjaciela, prezydenta Izraela Shimona Peresa, jak na przykład projekt kanału między Morzem Czerwonym i Martwym. Sarkozy zdobył też serca Izraelczyków, kiedy zgodził się na spotkanie i wczoraj wieczorem spotkał się z ojcem Gilada Shalit, żołnierza izraelskiego od 2 lat niewoli bojowników Hamasu. Ojciec Gilada pochodzi z Francji i ma francuskie obywatelstwo. Jeśli Sarkozyjemu faktycznie uda się pomóc w uwolnieniu żołnierza, Izraelczycy będą jeszcze bardziej jego uwielbiać. W dzisiejszym wydaniu gazety Haaretz jeden z dziennikarzy pisze, że w latach 50. wszystko w Izraelu obracało się dookoła Francji. Nasza broń była francuska, nasze piosenki były francuskie, nasze fryzury, wszystko. Potem nadszedł rozwód. Nową panną młodą stała się Ameryka. Dziś znowu próbujemy ożenić się z Francją. Do dużego stopnia jest to na pewno dzięki nowemu prezydentowi, może trochę też dzięki jego pięknej żonie. Także viva Sarkomania. Dla RFI Ewa Ludkiewicz z Jerozolimy.
Dodajmy, że Egipt oświadczył dzisiaj, iż przejście graniczne w Rafa między Egiptem i Gazą zostanie zamknięte dopóki nie dojdzie do porozumienia w kwestii zwolnienia izraelskiego żołnierza kaprala Gilada Shalita z kontynentu francuskiego pochodzenia. Jak słyszeliśmy przed chwilą, Palestyńczycy porwali go 2 lata temu, a jego osoba nie jest przedmiotem porozumienia między Izraelem a Hamasem, podpisanego w zeszłym tygodniu pod egidą Egiptu. Przywódca Hamasu na obczyźnie, Khaled Meshaal, oświadczył, że zwolnienie Shalita zależy od zwolnienia przez Izrael więźniów palestyńskich. Rząd Jehudy Olmerta nie zamierza jednak zwalniać terrorystów figurujących na liście Hamasu. Mój Paryż RFI. Opozycja w Zimbabwe złożyła na ręce Komisji Wyborczej oficjalne oświadczenie o wycofaniu kandydatury Morgana Tsvangirai z drugiej tury wyborów prezydenckich w tym kraju. Rzecznik partii MDC Nelson Chamisa oświadczył, że w warunkach stworzonych przez reżim wolne i sprawiedliwe wybory są niemożliwe, a obowiązywać powinny nadal rezultaty wyborów z 29 marca, kiedy to Tsvangirai pobił Mugabego. Władze oświadczyły, że nie otrzymały tego dokumentu i dalej przygotowują spokojnie wybory przewidziane na najbliższy piątek, gdzie jedynym kandydatem będzie w takim razie Robert Mugabe. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon odradził stanowczo władzy przeprowadzenie tego głosowania, a przyjęta w nocy rezolucja Rady Bezpieczeństwa składa odpowiedzialność za akty przemocy wyłącznie na prezydenta Mugabego. Prezydent Senegalu Abdoulaye Wade wezwał Mugabego do przełożenia głosowania, informując, że Tsvangirai schronił się w ambasadzie holenderskiej, uciekając przed żołnierzami reżimu, którzy przyszli po niego. Wade jest zdania, iż nie sposób wykluczyć ataku sił reżimowych na ambasadę, gdyż reżim dopuszczał się już przedtem gwałcenia immunitetu przedstawicielstw dyplomatycznych. Morgan Tsvangirai oświadczył, że gotów jest opuścić ambasadę holenderską, gdzie się schronił, gdy tylko uzna, że jego bezpieczeństwo zostało zagwarantowane, ale do tego daleko. Tymczasem sam Mugabe stracił też jednego ze swych najwierniejszych popleczników. Afrykański Kongres Narodowy w Afryce Południowej oświadczył, że nie podziela wartości reżimu w Harare i w ostrych słowach oskarżył go o gwałcenie praw obywateli. Rząd Zimbabwe brutalnie poniewiera demokratyczne prawa z trudem wywalczone przez naród, czytamy w komunikacie. ANC nie może patrzeć obojętnie na jawne gwałcenie wszystkich demokratycznych zasad. Jacob Zuma, przewodniczący partii, przypomina przywódcy sojuszniczej niegdyś partii ZANU-PF wspólną walkę o prawo do głosowania i o demokrację. Jego zdaniem proces wyborczy w Zimbabwe został całkowicie skompromitowany. Mówi Paryż RFI. Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Juillet zapewnił, że Francja nie będzie przeprowadzać siłą traktatu lizbońskiego, korzystając ze swojej prezydencji w drugim półroczu. 11 lipca Nicolas Sarkozy udaje się do Irlandii, by przekonać się naocznie, o co chodzi Irlandczykom, powiedział Juillet. Czy zażądają gwarancji tyczących neutralności, kwestii wyznaniowych i aborcji, czy pomocy finansowej? Dzisiaj tego nie wiem, oświadczył francuski dyplomata, przypominając, że znaczna większość członków Unii nie życzy sobie ponownych negocjacji wokół traktatu. Tymczasem przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso odrzucił krytykę tyczącą brukselskiej eurokracji, zalecając krytycznym wobec Komisji rządom, by zajęły się raczej swoją własną biurokracją. Barroso powołał się na karykaturalną i sławną z tego powodu aferę prostych ogórków, w przeciwieństwie do krzywych, obwarowanych przeróżnymi normami europejskimi, podkreślając, że Komisja zaproponowała rządom zniesienie tych groteskowych przepisów i spotkała się z kategoryczną odmową. Mówi Paryż RFI. Serbia wyposaży się niebawem, w ponad miesiąc od wyborów parlamentarnych z 11 maja, w rząd koalicyjny. Dzięki niespodziewanemu porozumieniu między proeuropejską koalicją zgromadzoną wokół Partii Demokratycznej prezydenta Tadicia, a partią socjalistyczną, którą kierował niegdyś Slobodan Milošević. Ivica Dačić, przywódca tej partii, uznał, że to wielki powrót na scenę polityczną i szansa nowego startu dla tego ugrupowania. Agencje przypominają, że demokraci Tadicia, którymi kierował wówczas premier Zoran Dzindzic, przyczynili się do aresztowania Miloševića i wydania go trybunałowi w Hadze. W zemście za to tzw. nieznani sprawcy zamordowali później premiera Dzindzicia. Nowy rząd ma powstać bardzo szybko. Jego premierem zostanie albo dotychczasowy minister finansów Mirko Cvetković, albo ustępujący szef dyplomacji serbskiej Vuk Jeremić. Socjaliści dyskutowali uprzednio z nacjonalistami byłego premiera Kosztunicy i ultranacjonalistami z partii radykalnej. Nic jednak z tego nie wynikło. Mołdawia gotowa jest ulec rosyjskiemu szantażowi i odstąpić od ewentualnego zamiaru wejścia do NATO w zamian za zwrot separatystycznego regionu Zadniestrza. Szef dyplomacji mołdawskiej Andrzej Stratan oświadczył, że dopatrzył się po stronie rosyjskiej woli pomocy. Zadniestrze, podobnie jak inne regiony separatystyczne manipulowane z Moskwy, takie jak Abchazja czy południowa Osetia w Gruzji, ogłosiło niepodległość w roku 90, co wywołało wojnę, w której zginęło kilkaset osób. Rosja nigdy tej samozwańczej republiki oficjalnie nie uznała, ale wspiera ją gospodarczo i wojskowo i utrzymuje tam siły zbrojne. W tym roku Moskwa zrobiła Mołdawii propozycję. Powrót Zadniestrza na łono macierzy w zamian za deklarację wieczystej neutralności. Kiszyniów nigdy otwarcie swych natowskich ambicji nie ogłaszał, tym bardziej, że rządzą tam obecnie komuniści. Niemniej Moskwa obawia się teraz zmiany tendencji, wyjaśnia Andrzej Safonow, naczelny redaktor opozycyjnego tygodnika Nowej Gazety w Zaddniestrzu. Wybory przewidziane są w Mołdawii w przyszłym roku. Władze Zaddniestrza nie zdradzają optymizmu w tej mierze i nie kryją irytacji stanowiskiem Moskwy, która najwyraźniej nie pyta ich o zdanie. Wiceminister spraw zagranicznych Samosłańczej Republiki Władimir Jastrzebczak podkreśla, że w przeciwieństwie do Abchazów i Osetyńców Zaddniestrzanie nie mogą się niestety poszczycić wspólną granicą z Rosją. Mówi Paryż RFI. Polskie środowisko teatralne znów w żałobie. W dniu dzisiejszym zmarł w wieku 86 lat Józef Szajna, scenograf i reżyser związany przed laty z Teatrem w Nowej Hucie, a później kierujący warszawskim Teatrem Studio. Była to jedna z najoryginalniejszych osobowości artystycznych w Polsce, nonkonformista, zawsze wierny sobie i swojej sztuce. Człowiek wielkiego talentu, ceniony wyżej na świecie niż w Polsce. Powiedział jeden z najwybitniejszych scenografów polskich, Andrzej Kreutz-Majewski, jego przyjaciel i współpracownik. Szajna był twórcą teatru plastycznego, pisze AFP, a jego koncepcje rozwijali Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski. Wczoraj wieczorem zmarł też w Warszawie w wieku 65 lat bardzo popularny aktor Marian Glinka, swego czasu mistrz Polski w kulturystyce, znany szczególnie z ekranu. A teraz mamy dla Państwa przegląd prasy.
Dziennik Le Figaro zamieścił na okładce sprawozdanie ze specjalnego pokazu filmu Katyń Andrzeja Wajdy. Pokaz odbył się w Paryżu w poniedziałek 23 czerwca w sali Espace Cardin, a zorganizował go Instytut Polski w Paryżu. Marie-Noëlle Tranchant z redakcji Le Figaro pisze, że ambasador Polski w Paryżu witał przychodzących, wręczając im kieliszek szampana. Przyszło wielu dyplomatów i ataszy wojskowych, ale także wielu ludzi filmu. Do nich głównie skierowana była ta projekcja, gdyż najnowszy film autora Popiołu i Diamentu, Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza, nie znalazł dotychczas dystrybutora we Francji, co wydać się może zaskakujące, pisze francuska gazeta. Zaskakujące, gdyż po raz pierwszy ktoś przeniósł na ekran straszliwy epizod II wojny światowej, masakrę 22 tysięcy Polaków, wśród których było ponad 4 tysiące oficerów, przez Armię Czerwoną na rozkaz Stalina w Lesie Katyńskim w 1940 roku. Katyń to rekwiem nad masakrą schowaną pod kłamstwem stanu. Jestem pod wielkim wrażeniem, powiedział były minister kultury Jacques Lang, socjalista, po obejrzeniu Katynia. Andrzej Wajda, który zabrał głos po seansie, powiedział, że nie wystarczy znać faktów. Trzeba zobaczyć, odczuć i zrozumieć przebieg tragedii. Dlatego, że to było zakazane przez całe lata i dlatego, że człowiek potrzebuje prawdy. Le Figaro przypomina, że światowa premiera Katynia odbyła się podczas festiwalu filmowego w Berlinie w obecności kanclerz Angeli Merkel. Wajda, syn oficera zamordowanego w Katyniu, od dawna chciał zrealizować film na ten temat. Kiedy wreszcie udało mu się osiągnąć ten cel w 80 roku życia, byłaby szkoda, gdyby pozwolono ignorancji i obojętności zastąpić cenzurę, kończy Marie-Noëlle Tranchant na łamach Le Figaro. Dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France interesuje się sprawą chłopca w Jarmułce, pobitego prawie na śmierć w Paryżu przez innych chłopców. Co się naprawdę stało w 19. dzielnicy Paryża? Le Parisien informuje, że w dniu napaści w okolicach parku Butte Chaumont doszło do 4 bijatyk między młodymi Arabami i czarnymi, a młodymi Żydami. Dowiadujemy się, że ofiara napaści, 17-letni Rudy, jest pod kontrolą sędziego od grudnia 2007 roku po jednej z takich bijatyk, że jego stan się poprawia, chociaż nie wiadomo, czy pobicie nie pozostawi trwałych śladów. Nie przesadzać ani nie bagatelizować, radzi socjolog Michel Wiewiórka na łamach dziennika Le Parisien. Przesadzać to znaczy mówić o nowej fali antysemityzmu. Bagatelizować to znaczy uważać napaść na Rudy'ego za porachunki osobiste. Socjolog chce chyba powiedzieć, że pobicie z przyczyn osobistych jest równie groźne, co pobicie z racji antysemityzmu. Ofierze jest na pewno wszystko jedno. Wynik jest przecież taki sam. Michel Wiewiórka nie widzi, jak mogłaby zaniknąć przemoc między społecznościami etnicznymi. Młodzi mieszkańcy przedmieść są naładowani jak dynamit, gdyż nie mogą się zintegrować społecznie, cierpią z powodu dyskryminacji. Ta nienawiść wyraża się w aktach przemocy przeciwko innym. W dzienniku Le Figaro znajdziemy dziś mapę Francji z wyszczególnieniem miast bezpiecznych i niebezpiecznych na podstawie ilości napaści na ich mieszkańców. Wynika z niej, że wszystkie duże miasta Francji są niebezpieczne, z Paryżem na czele, ale rekordy biją, czemu nikt się nie zdziwi, paryskie przedmieścia, a wśród nich gminy departamentu Saint-Denis na północ od stolicy, gdzie miały miejsce w ostatnich latach ostre starcia z policją. Najbezpieczniejsze są małe i średnie miejscowości w środkowej i południowej Francji. Kilka kurortów jak Biarritz, a wśród przedmieść te najbogatsze. Versailles, Saint-Cloud, Neuilly-sur-Seine i Maison Lafitte, gdzie mieści się redakcja publikacji paryskiej kultury. Katolicki dziennik La Croix przypomina, dlaczego świat tak uważnie przypatruje się wydarzeniom w Zimbabwe. Ten mały kraj, liczący zaledwie 12 milionów mieszkańców, potrafił w latach 80. łagodnie przejść od reżimu opartego na dyskryminacji czarnych do reżimu respektującego prawa białych. Robert Mugabe był za to szanowany. Zimbabwe żyło w dobrobycie dzięki rolnictwu. Ale prezydent Mugabe stopniowo zmienił kurs. Biali rolnicy zostali wywłaszczeni, co wpędziło kraj w niesłychany kryzys gospodarczy. Jego mieszkańcy szukają dziś pracy w Republice Południowej Afryki, gdzie niektórzy padli niedawno ofiarą przemocy na tle konkurencji z miejscowymi robotnikami. Odpowiedzialność za wyjście z kryzysu spoczywa teraz na barkach prezydenta Republiki Południowej Afryki. Thabo Mbeki nie chciał dotąd zmuszać starego dyktatora do wycofania się. Będzie musiał to zrobić, chociażby w imię nadziei, jakie wzbudził naród Nelsona Mandeli. Konkluduje dziennik La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Średnia klasa rosyjska manifestuje swą nowo nabytą zamożność, ale nie czuje się chroniona przez państwo, czytamy w popołudniowym Le Monde. Z przeprowadzonego niedawno sondażu wynika, że Rosjanie za największe problemy w ich kraju uważają przestępczość, korupcję, anarchię i problemy ekologiczne. Średnia klasa rosyjska nadrabia stracone lata, pochłania dobra konsumpcyjne, podróżuje po całym świecie, jest symbolem gospodarczej prosperity pod rządami Putina. Ankieta przeprowadzona została wśród ludzi młodych między 24 a 39 rokiem życia w 14 największych miastach Rosji. Wywodzą się oni ze środowiska biznesu lub akademickiego. Ich zamożność objawia się w taki sam sposób jak w Europie. Mają drogie samochody, zazwyczaj zagraniczne, posiadłości wiejskie, korzystają z dóbr internetu. 1/3 wyjeżdża przynajmniej raz w roku na wakacje za granicę. Jednak mniej niż połowa wierzy w stabilność Rosji, a ponad połowa uważa, że sytuacja w kraju może ulec zmianie w każdej chwili. I paradoksalnie 57% sądzi, że Rosja stanie się wkrótce jedną z głównych potęg świata. 71% uważa, że Zachód odniesie się wrogo do silnej Rosji. Mimo to połowa myśli o emigracji, choćby tymczasowej. Powodem takiej decyzji jest przede wszystkim potrzeba większego bezpieczeństwa i większej pewności co do przyszłości. Poza tym chęć poprawy warunków życia i marzenie o systemie sprawiedliwości zapewniającym przestrzeganie prawa i wolności obywatelskich. Interesujące jest również, jak średnia klasa w Rosji postrzega władze państwowe i sądy. Zdecydowana większość, 76% ankietowanych, czuje się narażona na potencjalne arbitralne zachowania władzy, policji i innych instytucji państwowych. Połowa sądzi, że nie mogłaby sobie zapewnić skutecznej obrony w przypadku pogwałcenia ich praw. Charakterystyczne są odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze, czy chciałbyś, żeby twój syn służył w armii? 60% odpowiedziało, że zrobiliby wszystko, aby się temu przeciwstawić. I drugie, co poradziłbyś członkowi twojej rodziny, przedsiębiorcy, który zostałby niesłusznie oskarżony o przestępstwa finansowe? Połowa uważa, że trzeba zrobić wszystko, żeby ukręcić łeb sprawie, dogadać się i za wszelką cenę nie doprowadzać do procesu. I chociaż klasa średnia postrzegana jest jako grupa zajmująca się głównie własnymi dobrami materialnymi i własną wygodą, to ma również swoją wizję polityki. Na pytanie, czego najbardziej pani, panu brak w obecnej polityce Rosji, odpowiadają. Przejrzystej polityki, jasnych celów i działania 45%, prawdziwych wyborów 36% i nowych twarzy 33%. Natomiast najbardziej ich niepokoi przestępczość 59%, korupcja i anarchia 54%, jakość i dostępność pomocy medycznej 52% i to, co niepokoi każdego, kto mieszkał w wielkim mieście Rosji, zanieczyszczenie środowiska. Temat, którego władze rosyjskie zajęte wyłącznie rozwojem gospodarczym nawet jeszcze nie dotknęły, dodaje Le Monde.
To był nasz przegląd prasy, które przygotowały wspólnie Sylwia Gips i Katarzyna Zawicka.
Euranet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Niestety nie będzie w tym roku połowów, skoro tak zadecydowała Komisja Europejska, oświadczył dziennikarzom francuski minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier. Choć znany od dawna jako euroentuzjasta, nie zawahał się on powtórzyć kilkakrotnie, że argumenty komisarza Joe Borga za wstrzymaniem połowów tuńczyka nie przekonały go. Zaatakował też jego rzeczniczkę, zarzucając jej dowolność w interpretacji jego stanowiska w rozmowach z Borgiem. Te niespotykanie ostre wypowiedzi nie są jednak zapowiedzią konfliktu. Nie mam zamiaru wszczynać partyzantki przeciw komisji. Żądam jedynie, by wyjaśniła w sposób przejrzysty, co robi i dlaczego, mówił Barnier. W imię ochrony gatunku Komisja Europejska ogłosiła zakaz połowu tuńczyka na 2 tygodnie przed zakończeniem sezonu połowów. Przemysłowe połowy wytrzebiły bowiem europejskie, szczególnie śródziemnomorskie akweny. Ten zakaz przypadł jednak na okres gwałtownego wzrostu cen paliw i doprowadził do rozpaczliwych manifestacji rybaków, nie tylko zresztą francuskich. Barnier twierdzi na podstawie danych dostarczonych przez rybaków, że wykorzystują oni swoje kontyngenty połowowe jedynie w 52%. Komisja Europejska, której eksperci korzystali z obserwacji satelitarnych, podejrzewa jednak, że francuscy rybacy nie deklarują całego połowu. Francja znajduje w tej kwestii nadal poparcie Włoch i Słowenii, natomiast Hiszpania i Portugalia, które zarzucały francuskim rybakom przekraczanie kontyngentów, zadowalają się decyzją komisji. Za to wszyscy są zgodni co do konieczności wsparcia dla rybaków, także ze względu na wzrost cen paliwa. Komisja miałaby zatem zezwolić na wyższe niż dotąd dotacje rządowe dla rybaków, czy też kompensacje finansowe za przymusowe pozostawanie w porcie. W grę wchodzi też zwiększenie europejskich dotacji do rybołówstwa. Drobni i średni przedsiębiorcy w Europie spodziewają się daleko idących ułatwień dzięki pakietowi propozycji Komisji Europejskiej, potocznie zwanemu Small Business Act. Komisja Europejska zapowiada wiele konkretnych działań, a całkiem konkretnie 4 propozycje legislacyjne. Pierwsza dotyczy przyspieszenia terminów płatności. Ich opóźnianie szkodzi równowadze finansowej małych i średnich firm i zdaniem unijnych ekspertów powoduje utratę co roku 450 tysięcy miejsc pracy. Według unijnej definicji małe i średnie przedsiębiorstwa to takie, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których obroty nie przekraczają 50 milionów euro. Pozostałe propozycje dotyczą preferencyjnego reżimu dotacji państwowych, obniżonej stawki VAT w wypadku produkcji na skalę lokalną oraz stworzenia statutu Europejskiej Spółki Prywatnej, ułatwiającego małemu przedsiębiorstwu działanie poza granicami swego kraju. Ponadto komisja będzie zalecać rządom lansowanie programów finansowania małych przedsiębiorstw w granicach od 100 tysięcy do miliona euro i uruchomi odpowiednik programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Już wczoraj komisarz Günther Verheugen prezentował szereg nowych przepisów mających na celu polepszenie warunków ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw poza granice własnego kraju. Przedstawił to zresztą jako największy dla nich impuls od początku lat 90. Przepisy te dotyczą zwiększonego nadzoru nad importem towarów z krajów spoza Unii, ściślejszych wymagań normatywno-sanitarnych, zwiększenia wiarygodności znaku CE jako marki wspólnotowej, wreszcie spójnego zestawu wspólnych dla całego obszaru Unii definicji prawnych i procedur, ułatwiających poruszanie się w gąszczu wciąż różniących się od kraju do kraju przepisów. Konieczność wykazywania zgodności technicznych specyfikacji i dostosowania się do rozmaitych norm i reguł sektorowych oraz związane z tym koszty finansowe i organizacyjne utrudniały dotąd, a w wielu wypadkach uniemożliwiały ekspansję małych przedsiębiorstw na inne niż własne rynki unijne.
To był nasz serwis europejski przygotowany przez Piotra Błońskiego. Gesine Schwan i Władysław Bartoszewski, pełnomocnicy rządów Niemiec i Polski do spraw stosunków polsko-niemieckich, wyróżnieni zostali tegoroczną Europejską Nagrodą Komunikacji Międzykulturowej Fundacji Kultury Pro Europa. Nagrodę medialną Fundacji imienia Petera Gallinera otrzymał Adam Michnik. Nagrody wręczono we Frankfurcie nad Odrą na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Oto relacja z tego wydarzenia przygotowana przez naszych kolegów z sekcji polskiej Radia Deutsche Welle. Przed mikrofonem Barbara Köln.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w ubiegły weekend na Europejskim Uniwersytecie Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Władysław Bartoszewski, który od kilku miesięcy oficjalnie zajmuje się dialogiem i pogłębianiem stosunków polsko-niemieckich, powiedział, że europejska nagroda przyznana jemu i Gesine Schwan, która zajmuje się tym samym, co on z ramienia rządu niemieckiego, podkreśla znaczenie stosunków bilateralnych między Polakami i Niemcami, których relacje wracają do normalności. Obydwoje uhonorowani zostali Europejską Nagrodą Komunikacji Międzynarodowej za niestrudzone poszukiwanie kompromisu i porozumienia w sferze politycznej i współdziałanie w sferze kulturowej między Polską a Niemcami. Władysław Bartoszewski podkreślił, że stosunków polsko-niemieckich nie trzeba rewolucjonizować. Im potrzebna jest normalizacja.
Mnie chodzi o to nie, żeby wszyscy Niemcy kochali wszystkich Polaków i na odwrót, bo miłość zbiorowa jest kłamstwem, tylko żeby ludzie się szanowali, cenili, w miarę potrzeby lubili, znajdowali dobrych partnerów do kontaktu handlowego, zawodowego, naukowego, kulturalnego, sportowego, turystycznego. I to jest.
Gesine Schwan potwierdziła, że w ostatnich latach bardzo pogłębiły się szczególnie polsko-niemieckie stosunki w sferze międzyludzkiej. Mimo złych relacji politycznych te stosunki bardzo się zacieśniły. Perturbacje polityczne nie przeszkodziły w powstawaniu coraz liczniejszych inicjatyw. To bardzo pozytywny efekt. Europejską Nagrodę Medialną imienia Petera Gallinera Fundacji Pro Europa otrzymał w tym roku Adam Michnik. Przyznano mu ją za walkę z komunizmem i o wolne media. Po otrzymaniu nagrody redaktor naczelny Gazety Wyborczej powiedział, że Petra Gallinera symbolizuje dla niego grozę i glorię europejskiej klasy intelektualnej w XX wieku. Przypomniał też, że Gallinera, tak jak Henry Kissinger, był uciekinierem z III Rzeszy. Jego rodzice po nocy kryształowej popełnili samobójstwo.
Cała aktywność Gallinera to była aktywność człowieka, który uważał, że media mają bronić prawdy i mają bronić wolności. Jednocześnie Galiner był człowiekiem dialogu. Uważał, że zawsze lepiej jest rozmawiać niż strzelać. Prowadzić dialog niż bić pięścią w stół.
Michnik podkreślił, że nagroda ta ma dla niego wartość niezwykłą, bo jest nagrodą przede wszystkim dla pracy jego koleżanek i kolegów z Gazety Wyborczej.
Nie ukrywam też, że pewną przyjemność mi sprawia, jak sobie uświadomię, ilu ludzi w moim kraju będzie wściekłych, jak zobaczą w telewizji, że odbiera tę nagrodę w towarzystwie Gesine Schwan i Władysława Bartoszewskiego. Ale niech się podenerwują. Takie nerwowe reakcje mogą człowieka pogłębić i nauczyć rozumu.
Redaktor naczelny Gazety Wyborczej poświęcił kilka słów dwójce koordynatorów stosunków polsko-niemieckich. Gesine Schwan, powiedział Michnik, uczennica Leszka Kołakowskiego, reprezentuje w jego przekonaniu najcenniejsze tradycje niemieckiej kultury zbudowanej na dobrym przemyśleniu i przeżyciu tego, czym są systemy totalitarne. O Władysławie Bartoszewskim powiedział, że nie ma człowieka w Polsce, który w bardziej klarowny sposób pokazał, jak można być wrogiem totalitaryzmu, zwycięzcą duchowym nad tymi totalitaryzmami, Polakiem, katolikiem, Europejczykiem i przyzwoitym człowiekiem. Adam Michnik przypomniał, że po raz pierwszy spotkał rektorkę Wiadriny Gesine Schwan w 1986 roku po wyjściu z więzienia w warszawskim mieszkaniu Jerzego Holcera. Wtedy, 20 lat temu, on, kryminalista, nie potrafiłby sobie wyobrazić, że jako redaktor naczelny wielkiego dziennika będzie odbierał nagrodę w obecności Gesine Schwan i Władysława Bartoszewskiego.
To jest historia optymistyczna. Okazuje się, że w stosunkach polsko-niemieckich wszystko jest możliwe, nawet zmiany na lepsze.
We Frankfurcie wręczono także Europejską Nagrodę Churalną. Otrzymał ją chór Adoramus ze Słubic pod dyrekcją Barbary Weiser. Europejskie Nagrody Fundacji Pro Europa, której patronuje Rada Europy i Parlament Europejski, przyznawane są od ponad 20 lat. Laureatami nagród byli już Krzysztof Penderecki, Tadeusz Mazowiecki oraz profesor Krzysztof Michalski.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski. Znowu schody kościoła świętego Rocha w Paryżu, schody wiodące do raju i schody prowadzące do piekieł, schody snobistycznych pogrzebów i schody wykwintnych narodzin, schody, po których wnoszono trumnę Yves Saint Laurenta, po których zstępował pospiesznie markiz de Sade. Na tych schodach po raz kolejny przydarzyła mi się przygoda. Jesienią zeszłego roku spotkałem trzech magów wędrujących do stajenki. Pierwszego dnia lata roku bieżącego spotkałem Sybillę, Sybillę Macum. Sybilia pociągnęła mnie do baru u podnóża schodów bez zwłoki i bez znieczulenia poczęła mi tłumaczyć, czym jest mądrość. Bez zapytania mnie o przyzwolenie, bez skrupułów. Jej głos był zduszony, chropawy i szczerze powiedziawszy, nieprzyjemny. Sybilla Macum powiedziała, raczej wychrypiała, że Platon nazywał filozofię miłowaniem mądrości i sam tę miłość namiętnie uprawiał. Na miłowaniu mądrości, czyli na filozofowaniu, polegało jego życie i pisał o tej miłości dialogi zwane platońskimi, ale to tylko erzac, mówiła Sybilla Macum. Platon nie zapominał o czasach, kiedy mędrcy, a nie miłośnicy mądrości żyli naprawdę. Filozofia, nasza filozofia, nie jest niczym innym niż rozwijaniem formy literackiej uprawianej przez Platona, ale jest ona, o czym Platon wiedział, przejawem dekadencji, ponieważ miłowanie mądrości nie jest mądrością samą. Miłowanie mądrości sytuuje się poniżej mądrości. Dla Platona miłowanie mądrości nie oznaczało docierania do czegoś, do czego nigdy wcześniej nie udało się dotrzeć, lecz raczej wysiłek odzyskania czegoś, co zostało utracone. Co innego być mądrym, a co innego kochać mądrość. Co innego kochać, a co innego marzyć o miłości, wychrypiała Sybilla Macum, wychylając z kolejnego skocza bez lodu. Pomiędzy mądrością i filozofią, czyli mądrości miłowaniem, występuje przerwa. Literatura, dialog, tworzy rodzaj filtra, przez który sączy się wiedza o czymś, co tę wiedzę poprzedzało. Tradycyjna mądrość, mówiona, przepowiadana, rozpowszechniana niechętnie, nie była łatwo uchwytna. Nawet Platon miał z nią kłopoty, stąd wziął się dialog. Poszukiwanie mądrości jest procesem zwiewnym. Im więcej powstaje książek filozoficznych, tym mądrość skrywa się głębiej, chociaż zdarzają się wyjątki. Bardzo trudno też usytuować w czasie epokę mądrości, obejmującą z pewnością okres tak zwany przesokratejski, właściwie przedsokratejski, to znaczy VI-V wiek przed narodzinami Chrystusa. Mędrcem jest ten, kto oświetla ciemności, kto rozsupuje węzły, kto ujawnia nieznane, kto upewnia w niepewności. Wiedza o przyszłych losach człowieka i świata stanowiła o mądrości. Głos Sybilli Macum stawał się coraz chrypliwszy. Przerażeni japońscy turyści pochylili się głębiej nad nieuchronną zupą cebulową, a stróżki topionego sera zastygły im na wargach. Wiedziałem, że Sybilli nie powstrzymam, ani jej nie uspokoję, że w knajpie u stóp schodów kościoła świętego Rocha, a może i na samych schodach, wydarzy się coś nieuchronnie, jakiś skandal, wybuchnie jakiś skandalon. Ale byłem spokojny. W końcu ciągnąłem z Sybillą równo. Tylko on wiedział, czym jest mądrość, chrypiała Sybilla. Kto? Spytałem. Apollon, ten bezczelny, rozpasany, dionizyjski Apollon. Twarz Sybilli stała się sina z gniewu. Sybilla, jak to Sybilla, nie kłamała. Apollon symbolizował w Grecji mądrość, to znaczy spojrzenie przenikliwe i przenikające. Kult Apollona był celebrą mądrości. Delfy uzyskały wartość wielkiego symbolu, ponieważ okazuje się, że dla Greków wiedza pojmowana jako mądrość była w życiu najważniejsza. Inne ludy znały i uprawiały przepowiednie z wróżbiarstwa, ale nikt tak zdecydowanie jak Grecy nie upatrywał w tych czynnościach źródła sił poznawczych i krynicy życia. Chcę umrzeć, zaharczała Sybilla. Chcę wreszcie umrzeć. Mam dosyć mówienia prawdy. Chcę kłamać, jak każdy człowiek. Chcę zwodzić, chcę kręcić, puszczać się i oszukiwać. Chcę tańczyć. Sybilla wybuchła szlochem. Wziąłem ją pod ramię i wyszliśmy. Był jakoś uroczyście i stanowczo po ludzku.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S. I. RFI. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Zaczniemy dziś smutnym akcentem. 14 czerwca zginął Esbjörn Svensson, znakomity szwedzki kompozytor i pianista. Miał zaledwie 44 lata, już kilkanaście bardzo dobrych płyt za sobą i zdawać by się mogło wszystko przed sobą. Oj, chyba nie z tej półki biorą, co trzeba. Esbjörn Svensson był liderem grupy EST, czyli Esbjörn Svensson Trio, w skład której poza nim wchodzili perkusista Magnus Enström i basista Dan Berglund. Zespół powstał w 1993 roku, nagrał od tamtej pory kilkanaście płyt, otrzymał liczne nagrody, m.in. w 2003 roku we Francji uznany został za międzynarodową rewelację jazzową i otrzymał w tej konkurencji wiktorię muzyczną. Ostatnia płyta EST Live in Hamburg wyszła pod koniec ubiegłego roku. Esbjörn Svensson zginął w czasie nurkowania w Morzu Bałtyckim niedaleko Sztokholmu. Nurkował z grupą pod okiem instruktora. Znaleziono go na dnie poważnie rannego. Policja prowadzi śledztwo. Esbjörn Svensson pozostawił żonę i dwoje dzieci. Przypomnijmy trio EST w utworze, który jak znakomita większość jest autorstwa zbiorowego trzech członków zespołu. W przeciwieństwie natomiast do wielu innych, In My Garage jest od początku szalenie dynamiczny. Człowiek odchodzi, muzyka zostaje. The show must go on. No i życie toczy się dalej, przynosząc nam kolejny sezon muzycznych festiwali. 7 czerwca rozpoczął się Paris Jazz Festival. Dość nietypowe spotkanie, bo po pierwsze trwa przez blisko 2 miesiące, skończy się 27 lipca i odbywa się na świeżym powietrzu, czyli w paryskim Parc Floral. Nasi stali słuchacze wiedzą już wszystko na jego temat, bo to impreza doroczna i bardzo ważna. Tym, którzy słuchają nas od niedawna, może się przydać informacja, że koncerty odbywają się w weekendy, są bezpłatne, trzeba tylko przewidzieć 5 euro na bilet wstępu do parku, gdzie poza muzyką w tym czasie można zobaczyć wystawy fotograficzne poświęcone jazzowi. Na festiwalu reprezentowane są najróżniejsze rodzaje jazzu oraz jego mieszanek z innymi rodzajami muzyki. Będę jeszcze do tego festiwalu sukcesywnie wracać, a dzisiaj przypomnę trębacza Erika Truffaza, którego kwartet otworzył festiwal. Oto nagranie z roku 2000, The Mask. był Eric Truffaz i jego kwartet. Robin McKell, młoda amerykańska wokalistka, która wiosną wydała swą drugą płytę, da serię koncertów we Francji. Pierwszy z nich odbędzie się 26 czerwca w paryskiej sali Bataclan. Robin McKell nazywa się piosenkarką retro, bo rzeczywiście z największą przyjemnością śpiewa ona utwory z lat 30., 40. i 50., czyli złotej epoki big bandów. Jej ulubiony to big band Conta Basie. Robin McKell zaczynała karierę piosenkarską w chórze kościelnym, gdzie jej matka była solistką. Gry na pianinie zaczęła się uczyć w 5. roku życia, a jazz odkryła mając lat 13. Jako 17-latka pojechała na studia jazzowe do Miami i kontynuowała je w prestiżowej Berklee College of Music w Bostonie. Kocha scenę i oddaje się jej, jak zapewnia, w 200%. I miejmy nadzieję, że będzie tak dalej.
Remember, 'cause I remember. La radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Marcela Prousta i fragment jego powieści Du côté de Guermantes, którego teraz ponownie wysłuchamy. Narrator, zakochany w księżnej de Guermantes, prosi Roberta de Saint-Loup o zorganizowanie spotkania z księżną, która jest jego ciotką. Nie wyjawia, rzecz jasna, prawdziwego powodu swego życzenia.
Écoute, tu permets? Dernière conversation au sujet de la dame dont nous avons parlé. Tu te rappelles Elstir, le peintre que j'ai connu à Balbec?
Voyons, naturellement.
Tu te rappelles mon admiration pour lui?
Très bien. Et la lettre que nous lui avions fait remettre?
Eh bien, une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle je désirerais connaître la dite dame, tu sais bien laquelle?
Mais oui, que de parenthèses.
C'est qu'elle a chez elle au moins un très beau tableau d'Elstir.
Tiens, je ne savais pas.
Elstir sera sans doute à Balbec, à Pâques. Vous savez qu'il passe maintenant presque toute l'année sur cette côte. J'aurais beaucoup aimé avoir vu ce tableau avant mon départ. Je ne sais si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous, en me faisant assez habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser aller voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez pas là?
C'est entendu, je réponds pour elle, j'en fais mon affaire.
Robert, comme je vous aime.
Czy zrozumieliście ten dialog?
Comment s'appelle le peintre que le narrateur a connu à Balbec?
Jak nazywa się malarz, którego narrator poznał w Balbec?
Elstir.
Quel est le sentiment du narrateur pour ce peintre?
Jakie uczucia żywi narrator wobec tego malarza?
Un sentiment d'admiration.
Pourquoi le narrateur désire-t-il connaître la dame?
Dlaczego narrator pragnie poznać księżnę?
Parce qu'elle a chez elle un tableau d'Elstir.
Quand Elstir sera-t-il à Balbec?
Kiedy Elstir będzie w Balbec?
À Pâques.
Le narrateur ira-t-il avec son ami Saint-Loup voir le tableau chez la dame?
Czy narrator uda się do księżnej razem ze swym przyjacielem Saint-Loup?
Non, il ira seul, sans Saint-Loup.
Qui est la dame?
Kim jest dama?
La tante de Saint-Loup.
W dialogu tym jest mowa o fikcyjnym mieście Balbec. Proust opisuje prawdopodobnie Cabourg, miasto leżące na wybrzeżu normandzkim, niedaleko do Wil, gdzie często bywał. Pisarz mówi również o impresjonistach, wprowadzając do swej powieści postać malarza Elstira, którego obrazy uwielbia. Jeśli chodzi o Roberta de Saint-Loup i jego ciotkę, księżnę de Guermantes, Proust, sam występujący jako narrator, opisuje pod tymi nazwiskami rzeczywiste, znane mu osoby. Przyjrzyjmy się teraz, jak w tym dialogu sformułowane zostały prośby o informacje, o przysługę i o zorganizowanie spotkania. Zauważyliście z pewnością, że narrator jest nieśmiały i obawiając się, by go nie wyśmiano, ukrywa swą admirację dla księżnej. Swoje zakłopotanie pokrywa niedomówieniami, korzystając z zażyłości, jaka łączy go z przyjacielem.
Tu te rappelles le peintre? Tu te rappelles mon admiration pour lui? Une des raisons pour laquelle j'aimerais bien connaître la dite dame, tu sais bien laquelle.
Aby wciągnąć Saint-Loup w swoją grę, odwołuje się do wspólnej przeszłości, powtarzając pytanie: tu te rappelles? Mimo zaufania, jakim darzy przyjaciela, narrator bardzo ostrożnie formułuje swą prośbę.
Je ne sais pas si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante.
Istotnie, kiedy nie mamy śmiałości prosić o coś w sposób bezpośredni, używamy określeń je sais que lub je ne sais pas si, by stonować formę życzenia. Oto przykłady z życia codziennego.
Je ne sais pas si tu es fatigué, mais j'aimerais aller danser avec toi ce soir.
Je sais que vous n'aimez pas conduire. Pourriez-vous me prêter votre voiture?
Zwróćcie uwagę, że zdania, które rozpoczynają się tymi zwrotami, poprzedzają prośbę wyrażoną w trybie warunkowym, conditionnel. Taką konstrukcję odnajdujemy też w dialogu Marcela Prousta.
Je ne sais pas si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous lui demander de me laisser aller voir le tableau?
Narrator ma tylko jedno życzenie – poznać księżnę de Guermantes, co kilkakrotnie wyraża w sposób zawoalowany.
Une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle j'aimerais connaître la dite dame.
Próbuje pomniejszyć znaczenie, jakie to spotkanie ma dla niego, gdyż boi się, że okazując zbyt wielkie zainteresowanie osobą księżnej, zdradzi się ze swoją miłością do niej. Aby osiągnąć swój cel, formułuje trzy prośby.
Ne pourriez-vous, en me faisant habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez plus là?
Po pierwsze, pragnie gorąco i jak najszybciej spotkać księżnę.
Une raison pour laquelle je désirerais connaître la dite dame.
Po drugie, chciałby się z nią spotkać sam na sam.
Sans vous, puisque vous ne serez plus là?
Po trzecie, prosi, by przyjaciel przedstawił go z jak najlepszej strony.
En me faisant habilement valoir à ses yeux. Se faire valoir aux yeux de quelqu'un.
Znaczy okazać się godnym podziwu i szacunku ze względu na swe szczególne cechy. W przeciwieństwie do długich i zawikłanych wyjaśnień narratora, odpowiedź Saint-Louis jest krótka i treściwa.
C'est entendu. Je réponds pour elle, j'en fais mon affaire.
Na co narrator wykrzykuje.
Robert, comme je vous aime.
Trzy zwroty, których używa Saint-Loup, wyrażają wzrastające zaangażowanie.
C'est entendu.
Czyli d'accord, zgoda.
Je réponds pour elle.
Czyli zobowiązuję się w jej imieniu, biorę odpowiedzialność na siebie.
J'en fais mon affaire.
Czyli załatwię to bez najmniejszego problemu. A oto przykład z naszego życia codziennego.
Tu veux un billet pour la finale de la Coupe du Monde de foot? J'en fais mon affaire.
Ten dialog z Du Côté de Guermantes potwierdza talent, z jakim Marcel Proust potrafi oddać złożoność i delikatność uczucia miłości. W dzisiejszej lekcji zobaczyliśmy, jak można formułować prośbę o przysługę lub zorganizowanie spotkania, kiedy nie chcemy otwarcie przyznać się do naszych uczuć.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
FI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.